Witam Państwa, kochany Sławomir Pilch. Proszę Państwa, teraz mam przed sobą bardzo interesujący artykuł, ale jestem również jestem pewien tego, że nie uda mi się omówić tego całego artykułu, przeczytać tego całego artykułu, jest długi, ale polecam go Państwu, dlatego postaram się wprowadzić link w opisie do tego felietonu. Link do tego artykułu. Artykuł jest ukazał się w Global Times jakiś czas temu, 29 czerwca się ukazał w Global Times. I ten artykuł, tytuł tego artykułu właściwie mówi o sobie. Mówi wszystko na temat tego artykułu. Długo podziwiany model singapurski traci blask dla chińskiego rządu, wśród kłopotów z jednej strony i wzrostu chińskiego z drugiej strony. Tak, coś takie trzy punkty zostały, znaczy podtytuł. Pierwszy podtytuł jest taki, że Chiny wysyłają coraz mniej urzędników do Singapuru do szkolenia w zakresie zarządzania. A ja w ogóle nie widziałem o tym, że chiński rząd wysyła ludzi do Singapuru, gdy chodzi o potrzeby zarządzania, uczenia się zarządzania. No ale takie trzy punkty są dosyć istotne, tutaj wypunktowane, wyszczególnione. Trzy takie ważne elementy, nie punkty są wypunktowane, tylko trzy sprawy są wypunktowane. Otóż pierwsza, niektórzy spekulują, że pogarszające się stosunki chińsko-singapurskie były powodem tego, że premier Singapuru Lee Hsien Loong był nieobecny na forum Pasa i Drogi w Pekinie w ostatnim miesiącu. Drugi punkt, dawne zaufanie powstałe między Singapurem i Pekinem, zostało zniszczone w ostatnich latach przez rozbieżności na tle Morza Południowochińskiego. I trzeci punkt, Chiny używały inspiracji modelu singapurskiego, ale ten wpływ powoli już się kończy. Właśnie mowa tu o tym, że mniej urzędników jest wysyłanych do Singapuru na obowiązkowe zajęcia ze szkolenia zarządzania. No i cytuję. Przez lata Chiny i Singapur miały wspólną, szczególną więź. Pekin długo był opętany tym, co się nazywa modelem singapurskim, chwaląc sukces miasta państwa w ich drodze ku świetlanej przyszłości. To jedno, brak korupcji, no i solidna społeczna gospodarka w Singapurze. Te szczególne więzi były pielęgnowane od czasów Deng Xiaopinga i singapurskiego szefa państwa Lee Kuan Yew już w 70 roku. Ale nawet po śmierci pana Lee w marcu 15 roku zauroczenie nadal istniało. Ja cały czas cytuję. Pod koniec 15 roku doszło do tego przecież, że Singapur był gospodarzem pierwszego spotkania przywódców Chin kontynentalnych i Tajwanu. To mówiłem o tym, wspominałem o tym nawet niedawno, o tym spotkaniu pana Xi i panów Ma, żeby nie używać sformułowania prezydent, no bo niekoniecznie. Więc to wydarzenie, wtedy panowie się spotkali w tym hotelu Shangri-La. A to historyczne wydarzenie pokazywało, że Singapur ma wyjątkowy wpływ na to, co się dzieje w Cieśninie, jak żaden inny kraj. Jednak ostatnio ta szczególna więź wydaje się być zanika. No od 16 roku Singapur dał się wciągnąć w spory na Morzu Południowochińskim pomiędzy Chinami i jego i innymi krajami ASEANu, mimo tego, że samo miasto Lwa, bo tak się o nim mówi, nie ma do tego żadnych powodów, żeby być wciąganych w to. Tarcia wzrosły pod koniec 16 roku, kiedy tam 9 pojazdów opancerzonych z Singapuru tranzytem miało iść przez Chiny do Tajwanu. Zatrzymano to. Jakoś na drodze dyplomatycznej to zostało załagodzone i zwrócono Singapurowi te pojazdy opancerzone. W styczniu tego roku zresztą. No ale niestety posmak, niesmak pozostał. O pogorszeniu stosunków między Singapurem a Pekinem zaczęto mówić już głośniej, kiedy pan premier Singapuru Lee Hsien Loong nie pojawił się na forum pasa i drogi, chociaż to po pierwsze dla Chin to było największe wydarzenie dyplomatyczne roku, więc to jest coś, co jest ważne. Można się z paroma rzeczami nie zgadzać, ale dla Chińczyka to jest afront. No więc no właśnie. Tym bardziej, że większość przywódców ASEANu, w tym prezydent Indonezji i prezydent Malezji, a więc dwaj sąsiedzi Singapuru, byli obecni na tym forum. No właśnie. Coraz głębsze nieporozumienia mają miejsce między Chinami i Singapurem. No i to widać. To stopniowo zanika ten pewien rodzaj zrozumienia, który miał miejsce kiedyś. Mówi pan Chong, szef Centrum Studiów Azji Południowo-Wschodniej na Uniwersytecie w Xiamen. Otóż to nie jest złe. To nie jest złe, on powiada. Chiny i tak mają, przepraszam, Chiny i tak mają lepsze związki z Singapurem niż z innymi, niż w przypadku innych dwustronnych kontaktów, stosunków. W końcu etniczne i kulturowe więzi, a także więzi gospodarcze między obydwoma krajami pozostają w dalszym ciągu bardzo silne. No ale tak, z jednej strony wpływ Chin rośnie i Pekin chce być właściwie w stosunku do tego traktowany. No a Singapur może jakby wprawdzie stara się dostosować do tej zmiany, ale chyba nie do końca mu to wychodzi. Teraz pod tytuł błędne ruchy. Pan Run, wiceprezes China Institute of International Studies, powiedział, że obie kraje mają trochę idealistyczne podejście do swoich dwustronnych stosunków. Stosunki, ten pan mówi, cytuję, stosunki chińsko-singapurskie zawsze były specjalne. Singapur pełnił unikalną rolę w czasie otwarcia Chin i w czasie reform chińskich. Chińczycy zawsze mają świetne powinowactwo w stosunku do Singapuru, biorąc pod uwagę choćby fakt, że kraj ten jest zamieszkany w większości przez Chińczyków, przez społeczeństwo chińskie. Był czas, kiedy Singapur miał szczególny wpływ na Chiny i go używał, aby zwiększyć swój status mediatora. No ale stosunki chińsko-singapurskie zaczęły się pogarszać w 2016 roku, również między innymi po decyzji sądu arbitrażowego w Hadze, który orzekł wyrok na korzyść Filipin w przypadku sporu o Morze Południowochińskie. Ze względu na szczególne związki Singapuru i ich wspólne dziedzictwo kulturowe z Chinami, naturalne są wielkie nadzieje na to, że Singapur będzie przekazywał poglądy w ramach ASEANu. Ale tak się nie stało. Znaczy Singapur jest częścią ASEAN-u. No i Chińczycy, chińska administracja, jak rozumiem, tutaj to jest mój komentarz, kilka zdań. Chińska administracja miała nadzieję, że ustami Singapurczyków będzie mogła jakby przekazywać do ASEAN-u swój sposób myślenia. Okazało się, że nie, tak się nie stało. Singapur otwarcie wyraził swoje poparcie dla orzeczenia arbitrażowego, a później próbował zmobilizować opór wobec Chin w dokumencie, przy redagowaniu dokumentu końcowego państw, ruchu państw niezaangażowanych w wrześniu w Wenezueli. No, obydwa te ruchy dyplomatyczne Singapuru zostały zauważone przez Pekin i postrzegane jako jako ukłon w stronę USA, tak to tutaj piszą. Mimo że Singapur tradycyjnie był raczej starał się być trzymać w środek. Starałby się raczej trzymać w środku między tymi dwoma krajami, czyli między Chinami i Stanami Zjednoczonymi. W ten sposób jakby sam Singapur naruszył to dawne zaufanie między sobą i Pekinem. Analitycy wskazują, że premier Lee Hsien Loong błędnie ocenił znaczenie, jakie Chiny przywiązują do Morza Południowochińskiego i że te incydenty z Morzem Południowochińskim miały podpowiedzieć Pekinowi, żeby dostosował się do sposobu myślenia Singapurczyków i poszukiwał w ten sposób przez nich partnerów z ASEAN-em. Ten pan Run powiedział, cytuję się go tutaj, że Chiny powinny znormalizować swoje więzi z Singapurem, eliminując wszelkie idealistyczne oczekiwania. Oba kraje powinny wrócić do geopolityki, która mówi, że oba kraje mają wspólne interesy, ale mają również rozbieżności. Proszę Państwa, ten artykuł jest naprawdę jeszcze dłuższy, bardzo ciekawy, więc sugeruję, żebyście go Państwo przeczytali, jeśli będziecie mieli okazję. On pokazuje niuanse polityki w Azji Południowo-Wschodniej. On jest interesujący z tego punktu widzenia, iż to tutaj mowa jest właśnie o Singapurze, bo to miasto, państwo jest szczególne, naprawdę jest szczególne i było szczególne. O tym zresztą w tym artykule cały czas jest mowa. Mówi się o tym, przez cały ten artykuł przewija się ta świadomość, że stosunki singapursko-chińskie do tej pory były i w pewnej mierze jeszcze są szczególne. Ale ten pan wyraźnie powiada, że czas, aby zacząć myśleć kategoriami geopolitycznymi, czyli Chiny kontynentalne i Singapur, każde ma swoje interesy. Część tych interesów to są wspólne interesy, ale część interesów to są rozbieżne interesy. I czas zacząć traktować Singapur nie idealistycznie, a normalnie. A tutaj jest taka notatka, że wyszczególnione, że od lat 90. około 50 tysięcy chińskich urzędników studiowało w Singapurze. Ale że ta liczba powoli maleje powoli maleje w ostatnich latach. Tak, ja twierdzę, że to jest rzecz bardzo istotna, że to nie jest drobiazg. To nie jest drobiazg. To ten artykuł mówi o sprawach bardzo ważnych, chińskich, wewnętrznych sprawach, ale równocześnie jakby przez pryzmat tych stosunków chińsko-singapurskich widać szerszy plan ASEANu. I to jest moim zdaniem bardzo istotne. I tutaj warto, dlatego też warto się zapoznać z tym artykułem, z jego tezami, bo ja do tej pory nigdy nie miałem okazji przeczytać czegoś takiego i dla mnie to jest cenne. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.